Partnerem audycji jest Fundacja Digital Poland, organizator Digital Festiwalu. Gdybyśmy mieli się teraz tak grzecznie i kulturalnie, ale jednak bazując na danych, sprofilować pod kątem technologicznym, to kim jesteś w tym profilu?
Niszą w niszy.
Dlaczego? Dla widzów zakładam oczywiście, że tak jest, jesteś guru, chodzącym guru.
Nie, jestem na pewno niszą w niszy. W niektórych usługach internetowych czy elektronicznych będę pewnie tak zwanym super czy też hard userem, a w niektórych będę absolutnie poza zbiorem, dlatego że na przykład nie korzystam celowo, ale nie będę się znajdował w jakiejś grupie konsumentów, które masowo na przykład z niektórych rozwiązań korzystają.
Dziś chcielibyśmy porozmawiać sobie o tym też w kontekście Digital Festiwalu i takiego raportu, który pokazuje, w jakim momencie jest społeczeństwo. Wiem, że to duże słowo, ale też mamy jesień wyborczą, więc myślę, że ono idealnie nam do tego pasuje. Na ile dzisiaj technologia jest w stanie zmieniać nie tylko biznesy, ale zmieniać kraje, zmieniać społeczeństwa. Stąd ten profil także. Jakbyś, jeżeli to jest możliwe, wyszedł z tej swojej niszy, popatrzył, znając też świat technologiczny, to gdzie my jesteśmy technologicznie? W czarnej i się tam meblujemy, czy nie?
Nie, to odpowiedź mi to zależy, no bo z jednej strony masz konsumentów, którzy na co dzień korzystają i dorastają w dostępności określonych rozwiązań, czy to mówimy o komputerach, czy mówimy o konsolach, czy mówimy o smartfonach i tak dalej, więc dostępność do określonych urządzeń jest. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o kanałach pozyskiwania wiedzy, informacji, czyli dostępie do internetu, mamy do tego dostęp do różnych źródeł darmowych, płatnych, na licencji open source'owej, na licencjach komercyjnych, w różnych formatach, audio, wideo czy tekst, więc możliwość konsumpcji różnego rodzaju i dostępu do tych rozwiązań jest bardzo szeroka. Z drugiej strony zawsze są jakieś pola do poprawy albo pola, które będą na końcu adopcji różnych rozwiązań technologicznych. Najczęściej to są obszary, które są bardzo silnie uregulowane. Czyli tam zazwyczaj
blokerem jest właśnie regulacja.
Regulacja bardzo często jest blokerem, czyli w szczególności przesadna regulacja, która w bardzo wielu miejscach rynków służy do monopolizacji, tak? Czyli pewnego rodzaju zabetonowania rynku dla określonych graczy i później w interesie tych firm, czy przedsiębiorstw, czy instytucji nie jest transparentność, nie jest rozwój technologiczny, tylko zachowanie tego, co aktualnie jest. Natomiast postęp technologiczny sam w sobie jest zawsze działaniem na krawędzi, czyli umiejętnością tworzenia nowych produktów, nowych rozwiązań w identyfikacji, czy bycie dobrym w identyfikacji potrzeb tych klientów i później proponowanie nowych rozwiązań technologicznych po to, żeby to zaadresować. Niezależnie od tego, czy mówimy o płatnościach za pomocą, nie wiem, twarzy, czy tak zwanego fingerprinting, czy mówimy o usługach w sektorze publicznym, czy mówimy o możliwości zabukowania lekarza w wizycie internetowej.
Tylko właśnie a propos tego, patrząc po raporcie i kolejnych jego etapach, to cała ta sfera starzejącego się społeczeństwa, cała sfera służby zdrowia jest istotna i tam ludzie odpowiadający na to pytanie, gdzie widzisz największe korzyści z technologii, mówią być może tam, ale to jest też ten obszar uregulowany, służba zdrowia jako taka, prawda?
Dokładnie tak. I jest wiele badań, które mówią o tym, w jaki sposób jakby regulacja, w szczególności przesadna regulacja albo brak otwartości regulatorów na poszczególne obszary hamuje wzrost gospodarczy, wzrost technologiczny w takich obszarach, no ale to też jest przez pryzmat właśnie społeczny, dlatego że we wspomnianym badaniu mamy do czynienia z tym technologicznym profilem Polaków, który jest podzielony na takie trzy segmenty, otwarci, zdystansowani i ostrożni. I otwarci to jest tam około 56% osób, które mają pozytywne nastawienie do nowych technologii, chętnie korzystają, chętnie sięgają, sprawdzają nowe rzeczy i z perspektywy tego badania i taki, powiedział, polskiego społeczeństwa, 56%, przynajmniej mnie się wydaje,
tak, że to nie jest mało.
Że to nie jest mało, to jest dużo. No to fajnie, że jesteśmy otwarci na technologię. Z drugiej strony mamy ten zbiór osób, które są zdystansowane, czyli około 20% osób, czyli mają takie umiarkowanie pozytywne, bardziej może nie tyle ostrożne, ile umiarkowanie pozytywne. Chcemy, ale być może nie musimy być pierwsi. No i jest ta grupa około 23% osób ostrożnych, które raczej postrzegają nowe technologie jako coś skomplikowanego, co być może niekoniecznie powinno być szybko albo w ogóle adoptowane, że czasami tak jak jest teraz, to wystarczy, nie zmieniajmy, ponieważ obawiam się, że się w tym zgubię. No i tutaj jest też także charakterystyka tej ostatniej grupy. To jest jakby niemal porówno kobiety i mężczyźni, ale najczęściej osoby starsze, tak? Gdzie obawa przed zmianą może być wyższa.
Tu myślę, że nie ma się co dziwić, choć kiedy mówimy o społeczeństwie, to właśnie trudno jest zapomnieć o tej grupie starszej, szczególnie, że wiemy, że będziemy żyli, zakładamy, ale życzymy sobie też tego, że będziemy żyli dłużej, więc to nie jest grupa pomijalna już dzisiaj przy okazji rozwoju technologii, prawda? Dwa, że to, co też widać w tym raporcie, to nie jest tylko taka technologia codziennego użytku, tylko to jest też taka technologia, która ułatwia ci relacje z państwem, nie tylko z twoim lekarzem, ale relacje z państwem w ogóle. I myślę, że to też jest tutaj w tym kontekście bardzo istotne.
No i to będzie też oczywiście kwestia, w szczególności w tej ostatniej grupie, kwestia też edukacji i ekspozycji. No to jest, czy jest się zmuszonym do używania nowych technologii, tak, czy jest się edukowanym w zakresie benefitów oraz ewentualnych kosztów czy zagrożeń wykorzystania tego typu technologii. No bo jeżeli mamy możliwość na przykład dostępu do wizyty wirtualnej versus czekanie, dajmy na to, w kolejce, no to wiadomo, że ten argument dotyczący dostępności będzie bardzo pozytywny, to znaczy dzięki technologii mam dostęp do tego typu rozwiązania, więc jest większe prawdopodobieństwo, że zdecyduję się spróbować, zamiast czekać na przykład wiele tygodni czy wiele miesięcy. To oczywiście nie rozwiązuje problemu tego, że ktoś musi czekać wiele tygodni, wiele miesięcy, natomiast daje jakiegoś rodzaju rozwiązanie i z punktu widzenia adoptowania takich rozwiązań technologicznych jest jakby argumentem za tym, żeby to zrobić. Oczywiście są też jakby różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne, tak, które mogą pomagać, tak jak na przykład uniwersytety trzeciego wieku, tak, gdzie mamy do czynienia z działalnością edukacyjną, również pro-technologiczną. I to jest budowanie tej świadomości o tym, że istnieją pewnego rodzaju rozwiązania, ale sama świadomość to jest za mało, czyli jeszcze umiejętność przeszkolenia czy pokazania, jak te rozwiązania funkcjonują, po to, żeby w bezpiecznym środowisku pod opieką kogoś spróbować, jak to wygląda, i wtedy ta grupa tych osób ostrożnych, ona się zmniejsza, dlatego że ma większą ekspozycję i ma praktyczną przede wszystkim ekspozycję na te rozwiązania, no ale to też powinny być systemowe rozwiązania, które pozwalają tego typu technologie przede wszystkim poznawać, niezależnie od tego, czy mówimy o działaniach edukacyjnych, czy o kampaniach edukacyjnych, czy po prostu o mądrym wdrażaniu tego typu usług, w szczególności w sektorze publicznym.
Myślę, że to też jest tak, że to może być nastawienie w tej warstwie edukacyjnej na to, że to ci upraszcza pewną relację z państwem, lekarzem, urzędem, czymkolwiek, ale potem, kiedy już tam jesteś, zaczynasz się rozglądać, zaczynasz widzieć zupełnie nowe obszary, po które być może dla tylko nich byś nie przyszedł, bo to może być też i sfera rozrywki, poszerzania horyzontów i tak dalej.
Tak, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zaczynasz eksplorować i widzisz, że coraz to szersze możliwości są na przykład dostępne, co do których do tej pory nie wiedziałeś. I zaczyna cię to interesować, mówię, to ja w takim razie spróbuję tego. Ale to zawsze jest w momencie, w którym już widzisz, że pewne rzeczy umożliwiają ci rozwiązywanie twoich problemów, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zaczynasz oczekiwać, że jeżeli do tej pory było możliwe posiadanie, nie wiem, prawa jazdy w aplikacji, to dlaczego nie dowodu? Masz dowód, będziesz oczekiwał kolejnych rzeczy. I to jest całkowicie naturalne, bo widzisz, jak duże to może być ułatwienie, więc zaczynasz zwiększać swoje oczekiwania. Oczywiście teraz firmy, instytucje, które pracują nad tym rozwojem technologicznym, muszą jeszcze tym oczekiwaniom sprostać, ale trzeba pamiętać, że z punktu widzenia konsumenckiego ten proces, który mamy do czynienia, to ponieważ mamy ten komputer w swojej kieszeni i tam korzystamy w szczególności z aplikacji, nie wiem, konsumenckich, to tego typu oczekiwania z jednej aplikacji czy z jednego rozwiązania przenoszą się na drugie rozwiązanie, czyli jeżeli ta firma mi to oferuje, to chciałbym, żeby ta druga firma też mi to oferowała, oraz w szczególności na różnego rodzaju instytucje, niezależnie od tego, czy to są instytucje na poziomie, nie wiem, samorządowym, czy na poziomie centralnym.
To też jest w jakimś sensie edukacyjne, że kiedy rozmawiasz dzisiaj z dużymi instytucjami finansowymi, one mówią, że dlatego zmieniają się technologicznie, bo ich użytkownicy, klienci mają dostęp do innego rodzaju telewizji, czy jakichś usług, które są dla nich tak sexy, że wymuszają na instytucjach, które w życiu by tego nie robiły, zmianę.
Absolutnie. I z perspektywy w szczególności biznesów transakcyjnych czy instytucji finansowych, ta ekspozycja na to, czy umiejętność dostrzeżenia na to, jakiego typu zachowania konsumentów są oczekiwane, jest bardzo duża. Mm. I te sygnały, które wychodzą na przykład z takich raportów, są ważne, bo tych problemów tam nie brakuje, no tak. Ale umiejętność zidentyfikowania ich to jest jedno. Druga kwestia to jest umiejętność spriorytetyzowania tego, co ma największy impact. No i przede wszystkim też sprawienie, że te rzeczy się zadzieją. To jest jakby jeszcze jedna rzecz. No i czwarta to jest, że nie pozostaną tam również grupy, które są wykluczone z całego tego procesu. Dobra. Dlatego, że zawsze w tym procesie, jak się patrzy na ten profil społeczeństwa, będą osoby, które bardzo szybko adoptują nowe rozwiązania i osoby, które robią to wolniej. I chodzi o to, żeby ta dysproporcja pomiędzy jednymi a drugimi nie prowadziła do wykluczenia części z tych osób z tego procesu rozwoju technologicznego.
Amen, chciałoby się powiedzieć. Adrian Kurowski, szef Wizy w Polsce, będzie naszym gościem już za chwilę. Do raportu Fundacji Digital Poland zajrzymy bardzo szczegółowo i mam nadzieję, że będziecie mieli szansę także go skomentować. Złapałem się na tym, że kiedy mamy porozmawiać o społeczeństwie 5.0, chwilę temu mówiliśmy w ogóle o gospodarce, o technologii 2.0. Teraz jesteśmy już w takim miejscu, w którym bardzo trudno wyobrazić sobie, co jest next. Jak ty to czujesz, Adrian?
No już tylko kosmos. Dla mnie, jako osoby, która dość nisko stąpa po ziemi, ale obserwuje świat, szczególnie świat płatniczy przez ostatnie naście lat, no to przyszłością są przelewy natychmiastowe, które docierają na każde, do każdego terytorium na Ziemi. Później możliwość płacenia przy pomocy nas samych, czyli biometria. Nie potrzebujemy żadnych urządzeń, żadnych smartwatchy, żadnych gadżetów, żadnych kart. No i mam nadzieję, że kiedyś, jak już będziemy eksplorować kosmos, to właśnie wejście w ten wymiar.
Choć kiedy mówimy o tegorocznej edycji Digital Festivalu i o tym społeczeństwie 5.0, to mowa jest o tym, że to ludzie jako społeczeństwo, nie chcę mówić masa, ma skorzystać na technologii dzisiaj. Zostawiając twój obszar zawodowy, biznesowy, masz poczucie, że to, co mogło być zdigitalizowane, jest już na tyle zdigitalizowane, że niezależnie od pokolenia obecnego w społeczeństwie ludzie to już rozumieją, biorą za pewnik?
Nie, to tak pięknie to nigdy chyba nie będzie, dlatego że no jakby tutaj dotykamy chyba sedna, kim jesteśmy jako ludzie, homo sapiens. Generalnie no, z perspektywy pewnie teorii ewolucji, my dopiero zeszliśmy z drzew, więc niewiele się różnimy od małpy, mówiąc pewnie językiem biologów czy osób, które właśnie ewolucją się zajmują, bo z perspektywy długości trwania naszej planety, no to jest jakiś tam mikron, zupełnie niezauważalny fragment czasu. Z perspektywy ostatnich lat, to tak, jakby digitalizacja spowodowała, że możemy robić więcej rzeczy jednocześnie, możemy pozwalać, nie wiem, zadośćuczynić naszym potrzebom w zakresie materialnym w prawie że czasie rzeczywistym. I to się dzieje jakby na naszych oczach. Natomiast mamy pewnie problem z konsumowaniem tego cyfrowego świata w sposób odpowiedzialny, no bo też jako osoby, które się tego dopiero uczymy, dopiero dzisiaj możemy zobaczyć, jak to wpływa na nasze dzieci, które są, że tak powiem, digital native od początku, ponieważ moje córki na przykład od zawsze mają iPada gdzieś tam w zasięgu ręki i mogą konsumować te dobra i dopiero ja mogę powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, rozwijają się lepiej, gorzej, może to ma wpływ na nie bardziej destrukcyjny, a może lepszy. Ja wierzę, że wyznaczanie pewnych granic i pewnych reguł, które rządzą w moim domu, pozwala im rozwijać się lepiej. Ale czy tak jest naprawdę, to pewnie będziemy o tym mogli powiedzieć za jakiś czas.
Rysuję sobie też zgodnie z raportem, o którym dzisiaj rozmawiamy, taką oś, która pokazuje początek, czyli wychodzimy z jaskini, jesteśmy super rolnikami, zaczynamy rozwijać przemysł, wpadamy w erę komputerów. Dzisiaj w jakim jesteśmy momencie, skoro wiemy, że z niej już trochę wyskakujemy do zupełnie innego digitalnego świata?
Bartek? Nie wiem, czy koniecznie wyskakujemy. Wydaje się, że po prostu przenikanie się świata rzeczywistego i wirtualnego jest jeszcze większe. Okay. Czyli każde kolejne pokolenie, to o czym powiedziałeś, odczuwa jakby połączenie się tych dwóch światów, że tak naprawdę to jest ten jeden wymiar, a tylko spędzamy w różny sposób w nim czas, ale nie traktujemy tego świata rzeczywistego, świata wirtualnego jako dwa osobne byty, co jest na przykład w przypadku naszego pokolenia, że traktujemy jedno jako miejsce, do którego się w cudzysłowie podłączamy, czyli spędzamy tam czas, versus światu, który po prostu istnieje równolegle z nami, co się dzieje w przypadku młodszych pokoleń. Więc to nie jest tak, że dzisiaj mamy do czynienia z jakimiś znakami dotyczącymi końca internetu i początku nowej ery. Oczywiście są jakieś trendy, które, bym powiedział, wspomagają to przyspieszenie i to nie chodzi tylko i wyłącznie o automatyzację, ale przede wszystkim o obszary związane ze sztuczną inteligencją czy biotechnologią. Ale z drugiej strony to jest kwestia przede wszystkim tej percepcji społecznej i umiejętności, które musisz mieć po to, żeby się w tym świecie odnaleźć. Dzisiaj tych umiejętności cyfrowych musisz mieć dużo więcej, dlatego że widzisz, że bez nich nie skorzystasz z tego, co jest jakimś in plus, ale również in minus, wynikiem postępu cywilizacyjnego.
Czyli kiedy mówimy o M-obywatelu, to znaczy, że to już nie jest tylko dla pokolenia, które ogarnia, tylko M-obywatel jest pewną wersją państwa, do której dostęp powinien być nieograniczony w sumie.
No, nie wiem, czy nieograniczony, natomiast jest to pewnego rodzaju optymalizacja wszystkiego tego, czym możemy być w danym kraju. Mm. Czyli korzystając przykładowo w Polsce z M-obywatela, mamy dostęp do takiej ilości usług, która pewnie byłaby trudno dostępna, ponieważ to są usługi rozproszone. Część jest centralna, część jest samorządowa, część jest pewnie na poziomie jakiegoś tam, nie wiem, urzędu dzielnicy. I gdybyśmy chcieli skonsumować te wszystkie usługi z uwagi na, nie wiem, zapłacenie podatku od psa albo innego tego typu działania, no to musielibyśmy po prostu zarezerwować na to bardzo dużo czasu, udać się w zupełnie różne miejsca i wykorzystać jakby ten czas i przestrzeń właśnie do realizacji tych usług. Tak, mamy to scentralizowane, mamy dostępne na naszym smartfonie, jest możliwość oczywiście ostatnia nowość dokonywania płatności, na razie to jest pilotaż, i te płatności też tam się znajdą, więc będzie pewnego rodzaju taki hub, który będzie nam podpowiadał, że a tutaj jest jakaś danina publiczna do zapłacenia, możesz to zrobić z poziomu aplikacji, nie musisz już iść na pocztę, odbierać listu poleconego, czytać za co to, jaki numer konta i potem to regulować w sposób taki, bym powiedział, analogowy.
Mhm. To dzisiaj na poziomie czy na tej osi czasu pokazującej rozwój społeczny versus technologia, gdzie jesteśmy, Bartek?
No tam, gdzie się zmieniają oczekiwania, bo zobacz, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i to, co przed chwilą nazwałeś jako analogowe, czyli przychodzi poczta, to już zobacz, że już dzisiaj na przykład wykonanie przelewu nawet w interfejsie bankowym może ci się wydać jakby przestarzałą sposobem technologii, bo po pierwsze możesz to zrobić za pomocą, nie wiem, zeskanowania, nie wiem, kodu i wysłania przelewu w twojej aplikacji mobilnej, twojego banku, tak? Ale z drugiej strony może to być jakaś forma płatności, która jest, nie wiem, podłączona do twojego rachunku. Może to być jakaś inna forma płatności, która sprawia, że moment pomiędzy wystąpieniem problemu a zakończeniem, czyli rozwiązaniem tego problemu, się jakby skraca i ta technologia, która ciągle działa z tyłu, no bo jakiś rodzaj transferu pieniędzy musi zostać wykonany, ale jest wykonany z mniejszym twoim udziałem, albo inaczej, że poziom tarcia, który ty musisz wykonać, czyli próg, który jest zawieszony dla siebie, czy ilość rzeczy, które musisz przeskoczyć, żeby wykonać daną akcję, będzie maksymalnie skrócona. No i na koniec dnia to jest kwestia właśnie oczekiwań, no bo każdy rodzaj technologii nowo wprowadzony w pewnym momencie, jeżeli jest szeroko zaadoptowany, staje się tak zwanym commodity. Przyzwyczajamy się do tego, zaczynamy to traktować jako tak to powinno wyglądać zawsze, no i zaczynają się zwiększać oczekiwania w stosunku do następnej rzeczy, która może jeszcze bardziej to tarcie zoptymalizować.
Nawet jest taki trend, który opisuje tego rodzaju działania jako embedded finance. Mamy tak naprawdę w każdej naszej interakcji, czy to jest detalista duży, czy to jest jakiś big tech, który dostarcza nam smartfona, czy też jakieś oprogramowanie, jest element tego wbudowanego finansów, które umożliwia nam łatwiejsze podejmowanie decyzji i właśnie opłacenie tego.
No, opłacenie, albo dzisiaj tak naprawdę, zobaczcie, kiedyś byłem uczestnikiem systemu ratalnego i myślę, że każdy z nas próbował. Dzisiaj tak naprawdę, kiedy używasz, możesz sam zdecydować, a kiedy tak naprawdę masz za to zapłacić i czy w ogóle, nie? To jest też pewna zmiana cyfrowa. Nie wiem, czy ona jest zaembedowana, czy nie zawsze, ale to jest też pewien naturalny proces, z którego możesz skorzystać łatwo jak nigdy.
No bo w tych procesach technologicznych bardzo często dochodzi, albo przynajmniej powinno dochodzić, taki przynajmniej powinien być w mojej opinii cel, do większej demokratyzacji dostępu do poszczególnych usług. Czyli bardzo często niektóre usługi, na szczególności w formie analogowej, mogą być ograniczone ze względu na geografię, ze względu na czas, ze względu na to, w jakiej warstwie społecznej na przykład się znajdujesz, podczas gdy technologia, szczególnie ta, która działa z tyłu, tej, której nie widać, powinna prowadzić do większej demokratyzacji, czyli szerszy wachlarz możliwości, szerszy dostęp do usług i te usługi powinny być bliżej ciebie. Ten przykład z dowodem jest o tyle fajny, że wiesz, że to jest w twoim telefonie. Szanse na to, że posiadasz ten smartfon z jakąś obsługą aplikacji w swojej kieszeni jest dzisiaj bardzo wysokie ze względu na dostępność tego typu rozwiązań i to jest w zasięgu ręki. To jest demokratyzacja, bo wcześniej, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu, proces zrealizowania tego samego problemu, no wymagałby dużo, dużo etapów do zrealizowania i nie dla każdego byłby dostępny.
Tak samo z prawem jazdy, czy wszystkim innym, co już zostało zdigitalizowane, ale uśmiecham się dlatego, że dopiero od niedawna dowód osobisty w tym wydaniu jest akceptowany dosłownie wszędzie. Był taki moment, że była granica, nie? Jakby w banku załatwiając pewne rzeczy, on tam się nie pojawiał, ale mam przed sobą raport pokazujący, jak wygląda dzisiaj chociażby odpowiedź na pytanie tych Polaków, którzy mają 18 lat i więcej, na pytanie, jakie jest twoje nastawienie do cyfryzacji i nowych technologii. GFK Polonia, Digital Poland. I tam są dwie takie rzeczy, na które autorzy raportu też zwracają uwagę. Rozwój robotyki i sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla miejsc pracy. I widać, może niewyraźnie, bo ta różnica między 2019 rokiem a 2023 rokiem jest minimalna, ale widać, że między ostatnim rokiem a badaniem z 2023 roku ten strach przed tym, że technologia przyjdzie i trochę nam pozabiera, wyraźnie wzrósł. Myślicie, że jesteśmy w takim momencie przełamania, czyli wiemy, że już nie ma sensu straszyć technologią, ale ona się tak dynamicznie zmienia i pojawiają się takie jej nowe twarze, że w sumie trudno się nie bać. Jak to, na to patrzysz, Bartek?
Mi się wydaje, że to jest nieustające tarcie, tak? I to niezależnie od tego, czy 50 lat temu, obecnie 50 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu, zawsze była dyskusja dotycząca tego, czy jakaś forma nowych wynalazków, przecinek progresu technologicznego czy społecznego niesie za sobą dobre, czy złe, czy negatywne konsekwencje. I taka dyskusja będzie dostępna zawsze.
Ale
czyli będziemy mogli ciągnąć
to jest moment
z tej
puli, wynalezienia nie? samochodu? To jest trochę taki przełom jak wtedy, czy nie?
Nie wydaje mi się. To znaczy, to jest moment jakby kolejnego etapu. Mm-hmm. Tak? I to raczej z perspektywy takiego postępu technologicznego bardzo dużo oczekiwań, w szczególności takich medialnych, to są dotyczą jakby znalezienia kolejnej rewolucji, podczas gdy ta ewolucja netto przynosi dużo większy wzrost produktywności, czy wzrost możliwości realizowania rzeczy. I jak patrzymy na temat czy robotyzacji, czy rozwoju sztucznej inteligencji, najwięcej tego progresu jest robione w sposób taki inkrementalny. Kolejne wersje, kolejne iteracje, kolejnych rozwiązań sprawiają, że w pewnym momencie zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Pokazując przykład procesu związanego z płatnościami, to jest dokładnie to. Kolejne iteracje, które być może nie są ogłaszane jako kolejna rewolucja z miesiąca na miesiąc, kwartału na kwartał, z rok do roku, no ale jak sobie porównamy nasze sposoby, nie wiem, dokonywania płatności czy identyfikacji na przykład 15 lat temu, a 10 lat temu, a 5 lat temu, a teraz, wygląda to zupełnie inaczej.
Zgadzam się. Generalnie jakby ludzkość ewolucyjnie podchodzi do tych nowych etapów. I nawet patrząc na najbliższy mi sektor, czyli sektor bankowy, to co obserwujemy w Polsce, chociażby to przeniesienie ciężaru zatrudniania pracowników w sektorze bankowym z tak zwanego front office'u, czyli z oddziałów, do których coraz mniej osób przychodzi i tam się ewolucja następuje, bo już nie mamy podejmowania prostych czynności bankowych związanych z dokonaniem przelewu, nie wiem, założeniem lokaty i tak dalej, ponieważ bardzo dobrze sami sobie z tym radzimy, na rzecz doradztwa. Tam się bardziej trudniejsze rozmowy przeprowadza, tam podejmuje się decyzje inwestycyjne, tam się podejmuje decyzje o tym, na jaki kredyt mnie stać w oparciu o jakieś symulatory, narzędzia i tak dalej, czyli jest bardziej psychologia i bardziej o tym, żeby pokazać, że przy pomocy danego banku jesteśmy w stanie zapewnić pewną przyszłość, czy to w zakresie finansowania, czy inwestowania z daną osobą. I teraz ten proces jest ciągły, nieustanny i nadal będzie postępował, czyli mamy coraz mniej osób w oddziałach, bo one po prostu znikają, a coraz więcej pracuje osób w tak zwanej centrali, tej czy innej, w departamentach informatycznych, w departamentach związanych z technologią, z doświadczeniem klienta, z właśnie psychologią, komunikacją, żeby wytłumaczyć ludziom i wytłumaczyć konsumentom, że to jest dla nich i jak z tego można skorzystać.
Mhm. Wracając do społeczeństwa i do tych spraw, które są może nie sensu stricte dobre dla pojedynczego klienta, jak rozumiem, obywatela, ale patrząc po takich naprawdę dużych rzeczach, to co też dobrze widać w tym raporcie, kiedy pada pytanie o to, z jakiego powodu chciałbyś skorzystać z tej technologii, która jest przypisana w jakimś sensie do państwa, albo przynajmniej współgra z państwem, to spora grupa ludzi jest chętna do tego, żeby w sposób wideo, internetowy połączyć się ze swoim lekarzem i tutaj widać fajny wzrost. Jakby wydaje mi się chociaż akurat, że na to nałożyła się sprawa pandemiczna, która wymusiła takie, a nie inne relacje z lekarzami, tam przestali lekarze i pacjenci też dyskutować z tym, więc to trochę przyspieszyło, rewolucyjnie przyspieszyło pewną ewolucję, nawiązując do tego, o czym mówił Bartek, ale także chęć głosowania w wyborach, czy chęć całej sfery medycznej przerzuconej także do internetu, mam wrażenie, widząc te dane, strach przed tym zaczyna się zmniejszać.
To jeżeli mógłbym wejść w słowo, to ja bym powiedział tak, że COVID to było samo w sobie przeskoczenie do nowego etapu, czyli z perspektywy jakby historii możemy powiedzieć, że takim katalizatorem zmian były wojny światowe. One nadawały nowy tor, jakby resetowały pewien obrazek, że tak powiem, tego, kim jesteśmy jako społeczeństwa. To przykład powstania ONZ-u po II wojnie światowej, który jakby nowy ład nam tutaj ustawił. To COVID, oczywiście w mniejszej skali, spowodował, że nagle zobaczyliśmy, że można żyć inaczej. Praca zdalna stała się standardem. Hybryda jest właściwie teraz dominującą formą zatrudnienia. A przykład, o którego użyłeś, czyli telemedycyna i zdalne właśnie porady, są jakby elementem takim koniecznym. Dlatego, że liczba lekarzy, dostępność ich wizyt plus możliwość leczenia jakichś chorób rzadkich z perspektywy innego kontynentu jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki. I to jest przykład bardzo dobrego zastosowania technologii, która nam po prostu umożliwiła nowe otwarcie i nowe dostarczenie nowej formy usługi.
Kiedy się trzymamy ewolucji, a nie rewolucji, to może to jest też powód tego, że skoro pewne rzeczy zadziewają się ewolucyjnie, szczególnie w tej sferze technologicznej, tak jak mówisz, nie, tu nie ma wielkiego przełomu, tylko to jest po prostu pewna zmiana, nowy etap. Może to jest coś takiego, co obniża trochę ten próg bólu. To znaczy, że jeśli coraz więcej ludzi w każdym wieku tak naprawdę decyduje się na pewne rzeczy, które do tej pory były w cudzysłowie zarezerwowane dla młodszego pokolenia, które ogarniało technologię, to dobrze.
Nie, no, łatwiej jest je wtedy przyjąć. A poza tym w przypadku młodszego pokolenia to jest też pełni funkcję edukacyjną w stosunku do starszych pokoleń.
No tak.
Tak? Czyli młodsze osoby używające nowych rozwiązań, a bardzo często szybciej adoptujące te rozwiązania i też w sposób masowy tak, pokazują też osobom, które do tej pory tej technologii być może i nie widziały, czyli nie miały świadomości, że ona istnieje, być może miały świadomość, ale bały się spróbować. To jest tak jak ten przykład dotyczący wizyty w placówce banku. Zawsze po załatwienie rzeczy, to trzeba było iść do oddziału banku. Podczas gdy jest moment, w którym widzisz, że inne osoby korzystają z interfejsu bankowego w na przykład internecie, w aplikacji i tak dalej, i postanawiają spróbować, więc młodsze osoby też pełnią w tym zakresie technologicznym bardzo dużą funkcję edukacyjną w stosunku do reszty pokoleń.
Ta edukacyjna warstwa wydaje mi się istotna także dlatego, żeby tym dosłownie starszym pokoleniom, które do tej pory nie korzystały z nowoczesnych usług dostarczania paczek czy czegokolwiek takiego, móc zainstalować im czasem w telefonie jedną czy dwie konkretne rzeczy, które mogą naprawdę przenieść tych starszych do zupełnie innego świata.
Jak najbardziej. I ja myślę, że generalnie w Polsce się dużo takich tematów dzieje, bo na naszych oczach wyrosła potęga paczkomatowa. I na naszych oczach właśnie osoby, które mieszkają na terenach wiejskich bądź też no, gdzieś tam z dala od jakichś szlaków komunikacyjnych, nagle dostają okno na świat w postaci właśnie takiego miejsca, gdzie mogą sobie zamówić za pomocą jakiejś platformy zakupowej dowolny produkt i mieć go na wyciągnięcie ręki, czyli na odległość podjechania do tego rzeczonego paczkomatu. I żeby obsłużyć właśnie ten paczkomat, no to po prostu potrzebna jest jakaś mały wysiłek, czyli takiego małego ewangelistę, który powie im, że tak naprawdę, jeżeli chcą zamówić coś z drugiego końca świata, to są trzy kliknięcia, a później oczekiwanie na SMS z kodem, bądź odpalenie aplikacji i po prostu otworzenie tej skrytki i tam to będzie czekało. Mm. I dla mnie na przykład, jak rozmawiamy sobie trochę o postępie w płatnościach tychże rzeczonych, ale szerzej trochę upowszechnienie usług cyfrowych, to w Polsce takim dobrym przykładem jest właśnie pokazanie tym osobom starszym, tak zwanym silver economy, że da się wrócić, że tak powiem, na ten ocean zakupowy z pomocą firmy, która wyrosła w Polsce, która dostarcza właśnie te urządzenia paczkomatowe i która upowszechniła aplikację również w tym segmencie wiekowym. Bo tam jest ta demokratyzacja bardzo posunięta. Każdy może mieć to okno na świat i każdy może je obsłużyć w bardzo prosty sposób.
Utrzymając się Silversów, chociaż nie wysyłamy was jeszcze do takiego miejsca, w którym będziecie wymagali dużej opieki, ale wiemy, że wszyscy prędzej czy później pewnie będziemy potrzebowali jakiejś formy zaopiekowania się nami. To, co widać w tym raporcie także, to jest rosnący procent ludzi, którzy mówią, jeżeli technologia, czy to będą roboty, czy jakakolwiek inna jej wersja będzie w stanie zaopiekować się starszymi, to też jesteśmy na tak. Mając dzisiaj 18 lat plus, myślę, że to też jest jeden z takich trendów, gdzie ta technologia będzie szybciej przyswajalna, bo to jest to samo, co z lekarzami. Też tych osób do opieki będzie zawsze mniej niż osób, które tej opieki będą potrzebowały, patrząc po demografii, sensu stricto.
To jest jakby definicja budowania czy tworzenia postępu technologicznego czy jakiegokolwiek innego ze względu na właściwą identyfikację potrzeb. Mm. Widzimy, że w czymś jesteśmy słabi, nie domagamy, nie potrafimy czegoś zrobić czy jakiegoś problemu rozwiązać, no to jeżeli zaczną nad tym pracować ludzie, wykorzystają do tego technologię, to być może uda się ten problem rozwiązać za pomocą technologii. Jednym z oczekiwań na przykład w obszarze rozwoju tak zwanego medtechu czy sztucznej inteligencji jest zaadresowanie tego problemu, ponieważ jest na liście, że tak powiem, problemów do rozwiązania, będzie to jeden, czy jest to dzisiaj już jeden z najważniejszych priorytetów, więc jest szereg firm, organizacji, które próbują nad tym pracować, no ale też to jest problem społecznie dostrzegalny i zobacz, że pojawia się wtedy jasne oczekiwanie pod tytułem to w takim razie potrzebna nam jest technologia, czy potrzebny jest postęp w zakresie technologii, który pomoże nam ten problem rozwiązać.
Też kiedy rozmawialiśmy wcześniej, zanim weszliśmy do studia i włączyliśmy kamery, o tym, jak dzisiaj tak naprawdę ta technologia może w skali społeczeństwa pewne rzeczy ułatwić, przyspieszyć, inaczej poukładać. Ten moment, kiedy mówiliśmy o starszakach, którzy potrafią mieć już w swoim telefonie aplikację, która w sytuacji ekonomicznej, w której jesteśmy wszyscy, nie tylko oni, czyli wysokich cen na wszystko, bardzo wysokiej inflacji, moment, w którym aplikacja jedna czy druga jest w stanie przy kasie mi obniżyć cenę moich zakupów, to też jest coś fajnego i to jest w skali całego tego raportu jeden z najważniejszych czynników, na który wskazują badani w pytaniu. Ważnym problemem naszego kraju jest walka z drożyzną. Nie? Więc tutaj technologia też właśnie w taki sposób jest w stanie to zrobić. Kolejna rzecz to jest właśnie to, o czym mówiliśmy teraz, czyli społeczeństwo się na tyle starzeje, że jeżeli możemy tam włączyć technologię, to bardzo dobrze, żeby ona mogła zadziałać. A ostatnia rzecz taka, która też jest bardzo wyraźna, to jest właśnie cała sfera służby zdrowia. Tam, jeżeli technologię będzie można zaparkować, to też dobrze. Podawany jest przykład Japonii jako takiego kraju, który tym społeczeństwem 5.0 był. Nie wiem, czy wciąż jest i nie wiem, jak długo jeszcze będzie, ale jak patrzysz dzisiaj na liderów na tym rynku, to kto nim dla ciebie jest, Adrian?
Europa. Zdecydowanie Europa, dlatego że ja mam takie poczucie, że może trochę skrzywione przez pryzmat właśnie patrzenia na segment płatniczy. Kiedyś Stany Zjednoczone jakby wynalazły karty płatnicze i gdzieś tam większość systemów, łącznie z systemem transferów międzynarodowych, stworzono w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to oni byli motorem jakby napędzającym gospodarkę światową, chociażby, nie wiem, sytuacja dolara amerykańskiego jako waluty rozliczeniowej cywilizowanego świata, to jakby pokazuje. Po tej erze właśnie Stanów mam takie poczucie, że to jest jakby taki apogeum, przyszedł czas na Azję. W Azji właśnie powstawały super aplikacje i to dzięki temu, że tam był dostępny wszechobecny internet, nie wymagający budowy infrastruktury, ponieważ smartfony z naciskiem na smart zastępowały całą tą infrastrukturę, której nie trzeba było budować już w tym bardzo rozległym kontynencie i wykorzystywanym przez wiele miliardów osób, no bo mówimy tutaj o najludniejszym kontynencie na kuli ziemskiej. No i teraz ja mam takie poczucie, że to jest jakby coś, co na naszych oczach jakby się dzieje. Mamy teraz czas na Europę. Ta Europa, którą wszyscy uznają, że już jest takim schyłkowym, bogatym krajem.
Starym
właśnie, z ujemnym przyrostem naturalnym, więc właściwie zanikającym. To ja się nie zgodzę w sferze, że tak powiem, rozwoju technologii, szczególnie płatniczych, bo tutaj właśnie ewoluują takie tematy jak open banking czy embedded finance. To tutaj regulatorzy na zmianę z uczestnikami rynku chcą dostarczyć tą elastyczność, o której mówiłeś w zakresie zakupowym. Kiedy my mówimy o tym, że możemy dokonać zakupu, a potem będziemy decydować, jak będziemy to płacić w takiej formule czy innej, ratalnej, a może jednorazowo, a może coś odroczymy, to tutaj na naszych oczach aplikacja mobilna bankowa jest standardem, który napędza relację, którą mamy z instytucjami finansowymi, i to tutaj powstają właśnie rozwiązania typu mObywatel czy podobne, które bazują na rozwiązaniach, które powstały w Europie. Bo tutaj właśnie mamy prawodawstwo czy legislację, która pozwala nam wierzyć, że dane nasze są bezpieczne, że rządy nie mają wglądu zbyt, bym powiedział, wnikliwego w to, co robimy, i mamy szansę wierzyć, że to będzie, że tak powiem, respektowane, i czujemy się z tym w miarę komfortowo.
Bartek, trochę zmieniając pytanie, ale idąc na tej linii, dzisiaj jak popatrzymy sobie na technologię, to w sumie ona nie ma granic, nie? Bo tak naprawdę internet sprawił, że ona nie ma, i dzisiaj mogą nad jednym projektem technologicznym pracować ludzie dosłownie z całego świata. To dzisiaj, jak popatrzysz na całą mapę globalną, gdzie jest lider technologiczny, jeżeli jest?
Wiesz co, nie ma granic w sensie terytorialnym, ale na pewno są granice określane albo legislacyjne, albo w zakresie transparentności, czyli z jednej strony proces regulacyjny może być stymulantem do prawidłowego rozwoju, a z drugiej strony i niestety bardzo często jest raczej spowalniaczem tego rozwoju w zakresie technologii. Natomiast druga kwestia to jest kwestia transparentności, tak? Czyli jak bardzo dobrze wiemy i rozumiemy tego, dlaczego ten postęp następuje, w jakich obszarach, w jakich dziedzinach, w jaki sposób technologie, które się kryją za tymi rozwiązaniami, działają. I tak naprawdę powiedział, że to nie jest kwestia, do której predestynowane są kraje w jakiś oryginalny sposób, raczej obszary, i regulacja ma tutaj bardzo wiele jakby do powiedzenia. I im większa transparentność, im większa stabilność poziomu regulacyjnego, tym łatwiej buduje się rozwiązania w oparciu o technologie, które później rozwiązują jakieś problemy dla konsumentów. I wydaje się, że ten przykład Stany, Japonia, Europa, zobaczcie, że to jest tak naprawdę jakby podróż po globusie, tak? I to się zmienia w czasie. Raczej wydaje się, że to, co stoi u sukcesu wprowadzenia tego typu rozwiązań, to jest zawsze kwestia tego, w jaki sposób środowisko, czyli to otoczenie biznesowe, pozwala na tworzenie nowych produktów, nowych biznesów, wdrażania nowych technologii, i bardzo łatwo jest to zastopować, ale bardzo trudno jest wyzwolić. Tak? I wydaje się, że te kraje, czyli te obszary, będą się po prostu zmieniać w zależności od tego, jak to wygląda. Natomiast wspólnym mianownikiem jest zawsze to, czy grunt, ten technologiczny grunt, jest na tyle podatny, żeby było sens budować te produkty i te rozwiązania w danym miejscu.
Panowie, dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękujemy.